Dekompresor. Dekompresor. Program poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
Dobry wieczór, 21. Startujemy z następnym dekompresorem. Dzisiaj szybko policzyłem, mamy już 35. odcinek. Najpierw kilka ogłoszeń parafialnych, a potem popędzimy do odcinka, ponieważ w dzisiejszym odcinku to ja będę tylko tłem, a to nasz gość. Momencik. Co się dzieje? Aha, już wiem, okej. Okay. Nasz gość namierzają będzie nas. Dzisiaj, tak, namierzają nas. Dzisiaj będzie głównym mówcą. Razem z Antkiem poprowadzą chłopaki dzisiaj temat open source'owych sklepów internetowych, czy warto, jak to zrobić.
Ale to już wykonywania sklepów na zamówienie na podstawie open source'owych frameworków. Temat zarysowany już w poprzednim odcinku, kiedy mówiliśmy o tym, jakie właściwie opcje ma człowiek, który chciałby zrobić sklep internetowy.
Witajcie, może najpierw przywitam was, dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w odcinku.
Cześć Wojtek.
Michale, jesteś tam?
Jestem.
Cześć witam Michał.
Mieliśmy mały thriller przed odcinkiem, ale wszystko się skończyło dobrze, jesteśmy w komplecie. Ja tylko szybko te ogłoszenia parafialne, które mam, i będziemy już brać się za temat. Pierwszą, najważniejszą rzeczą to są te nasze nieszczęsne komentarze. Jeżeli oglądacie nas na stronie, spróbujcie tam wrzucać komentarze. Jeżeli to będzie niewygodne, to zapraszamy na YouTube'a, tam na pewno te komentarze będą działały. Ja patrzę na obie strony, więc nic nam nie ucieknie. Przy końcu odcinka będziemy też zbierali pytania z ostatniego odcinka i te, które się teraz pojawią, i będziemy je próbowali zadać chłopakom. Także jeżeli macie jakieś pytania, postaramy się wszyscy wspólnie jakoś na nie odpowiedzieć. Jeżeli macie pytania, to proszę się nie krępować. Witam wszystkich po tamtej stronie. Jest już kilku oglądających. To nas bardzo cieszy, bo my staramy się startować zawsze o 21 i coraz częściej wy też jesteście na czas. Także to bardzo fajne i miłe. A teraz co? Lećmy do tego odcinka, lećmy do dzisiejszego tematu.
To może ktoś.
Od czego, panowie, zaczynamy?
Dobrze. Znaczy od miejsca, od którego chyba ostatnio skończyliśmy, bo pojawiło się takie pytanie zamykające, co wybrać. I wtedy pojawiło się takie rozróżnienie, kiedy lepiej wybrać SaaS, a kiedy rozwiązanie dedykowane, oparte już na open source. I dzisiaj chcielibyśmy przejść, tak jak rozumiem, do open source'u, który tak jest tematem dzisiejszego wieczoru i bardziej nas interesujący i nam bliższy.
No i chyba to jest temat, to jest akurat to, na temat czego ty, Michale, masz najwięcej do powiedzenia, prawda? Jako człowiek, który nie jeden już taki sklep zrobił i który.
Mam nadzieję, że sensie mi konkretnie.
Jeszcze myślę, że dobrym momentem to będzie teraz przedstawić Michała już z marki, którą reprezentuje, bo wcześniej nie było na to czasu i możliwości, a teraz chyba dobry moment nastąpił, także powiedz, skąd się w ogóle wziąłeś, co wy robicie?
Skąd ja się wziąłem? Ja się wziąłem z agencji reklamowej, w której pracowałem lata temu, i tam nauczyłem się, że brakuje osób, które w informatyce starają się klientom pomóc na ich problemy. W momencie, kiedy w agencji coś było potrzebne, okazało się, że informatyk nie rozumie tego, co się do niego mówi. Więc narodził się pomysł jakby odpowiedzi na tą potrzebę, że gdy ktoś ma jakiś problem i da się ten problem rozwiązać w sposób informatyczny, można mu zaoferować określoną usługę.
Mhm. I w ten sposób powstaje jako firma, która oferuje rozwiązania informatyczne dla firm,
znaczy, skupiając się na ich... i też osobiste. Ale zgadza się, dokładnie w ten sposób taki był przebieg tego.
To się ja tu staram się pokazać planszę z waszą stroną, także może powiedzmy od razu, jakiś jest adres, zaprosimy tam.
No, czyli jak rozumiem, to jest dokładnie to, czego potrzebujemy do dzisiejszego odcinka, bo jak rozumiem, oglądają nas ludzie, którzy chcieliby się dowiedzieć, na czym właśnie polega robienie sklepu internetowego. czyli są w dokładnie pozycji kogoś, kto potrzebuje wsparcia informatyka, żeby powiedzieć mu, w jaki sposób mógłby przekształcić na przykład istniejący biznes na formę informatyczną, prawda?
Albo chciałby w ogóle zacząć biznes już od początku w formie tylko informatycznej. Też jest taka możliwość.
Ja mam tylko, panowie, jeszcze jedną prośbę, bo wrzuciłem ostatnio brakujące MP3 na iTunesy. Jesteśmy też już na iTunesach i będziemy na pewno mieli też wielu słuchaczy, więc to, co widzimy na ekranie, starajmy się też przekazywać osobom, które nie będą miały możliwości oglądania nas, tylko słuchania na przykład w drodze. Także ja przed chwilą starałem się puścić planszę, na której jest Michała strona internetowa, firmowa. Zapraszamy tutaj pod adres 75b.pl, to jest wasza firma.
Tak.
No i cóż, dalej przekazuję już głos.
Ja myślę, że mieliśmy taki ogólny obraz tego, z czego się składa w ogóle przygotowanie koncepcji sklepu internetowego, prawda? Mhm. Wojtku, mógłbyś pokazać tą pierwszą, bardziej ogólną planszę. To...
Proszę bardzo.
I tutaj, Michał, ty to możesz powiedzieć, bo to jest taki ogólny ogląd tego, jak przychodzi do was człowiek, prawda, i chciałby sobie zdać sprawę z tego, jak złożone w ogóle jest zagadnienie prowadzenia biznesu, którym jest sklep internetowy.
I... No to najłatwiej zaczniemy od środka, czyli mamy jakiś byt, którym jest sklep internetowy i od niego możemy z kilka kierunków tak naprawdę uderzyć. Czyli mam na przykład ideę, co ten sklep sprzedaje, po co, jak ma sprzedawać, jak ta oferta ma być przedstawiona. Ten sklep nie funkcjonuje od tak sobie, tylko w jakiejś przestrzeni prawnej. Mamy jakiś regulamin, mamy przepisy dotyczące tego, jak wygląda reklamacja, jak wyglądają zwroty, jak wygląda sam proces sprzedaży, kiedy proces sprzedaży miał miejsce. Mamy kwestię związaną z partnerami, dlatego, bo nie zawsze jesteśmy wytwórcą tego, co sprzedajemy w internecie, bardzo często jesteśmy pośrednikiem.
Czyli jest to sytuacja handlu, prawda? To chyba najczęstszy sposób zarabiania na sklepie internetowym to jest, że dostajemy od kogoś towar, sprzedajemy go dalej.
Rzadko się zdarza, żeby ktoś, bezpośrednio jakby producent, swój produkt oferował, aczkolwiek może się tak zdarzać. Natomiast
zdecydowana większość takich klientów,
tak? Możemy sięgnąć pamięcią, tak, mieliśmy. Mieliśmy, ale to tak naprawdę wtedy internet jest dodatkowym źródłem sprzedaży i klientów i często te osoby nie są w stanie poświęcić 100% uwagi na to, żeby sprzedawać w internecie. Jednak to jest handel, to wymaga poświęcenia czasu, uwagi i nie można się rozdrabniać. Jeżeli mamy jednocześnie coś produkować i coś sprzedawać, to są tak naprawdę dwa różne światy i minimum dwie różne osoby. Mm-hmm.
Powiedz mi, a w ogóle, bo wydaje mi się, że jak ktoś przychodzi i chciałby handlować przez internet, to są takie dwie typowe sytuacje. Jedna to jest, jeżeli ktoś już ma sklep naziemny i chciałby po prostu przejść w stronę internetu, a druga to jest, jeżeli ktoś po prostu ma pomysł, żeby sprzedawać i uważa, że internet jest właściwym dla niego kanałem.
Znaczy, powiem tak, empirycznie i statystycznie jeszcze jest trzecia droga bardzo częsta w Polsce. Ktoś już ma sklep albo dwa sklepy i na przykład chce założyć trzeci sklep albo w tej samej branży, albo w innej branży, bo już posiada doświadczenie. Dlatego, bo samo wejście jakby w tą sprzedaż elektroniczną jest tak dużym krokiem i to jest krok w nieznane bardzo często, że tylko osoby, które wiedzą, czym to się je, są w stanie się na to zdecydować, wiedzą, że to kosztuje i wiedzą, jakich nakładów pracy będzie to wymagało. Aha. Więc to akurat jest dosyć spora grupa klientów.
Czyli można powiedzieć, że jeżeli mamy ten taki duży problem, jakim jest sklep internetowy, to jest, składa się on z całkiem sporego problemu, jakim jest w ogóle zrozumienie, na czym polega sprzedaż elektroniczna, oraz mniejszy problem, który polega na tym, że chciałoby się stworzyć jakby nowy kawałek, którym jest nowy serwis, prawda? Czyli najpierw trzeba zrozumieć, na czym polega w ogóle sprzedaż elektroniczna i jakich to wyzwań wymaga, a potem dopiero jest kwestia zrobienia konkretnego rozwiązania do sprzedaży jakichś konkretnych rzeczy, tak?
Tak by było fajnie. O, tak powiedzmy. Czasami zaczyna się zamówienie od jakiegoś konkretnego elementu, który klient sobie życzy. To znaczy mówi, chciałbym sklep i interesuje mnie ten konkretny jeden aspekt. I od tego się jakby zaczyna rozmowę, ale znowu wracamy do tych punktów, do tej planszy, która była pokazywana, bo trudno zrealizować legalnie działający sklep i przynoszący jakby dochody i nie zastanawiając się i nie odpowiadając na większość kwestii, które jest na razie tutaj w formie skróconej na tej planszy. Mhm. Czyli mamy kwestię związaną na przykład z często zapominaną, że sklepem należy administrować. Sklep ma jakiś swój cykl życia. To trzeba i fizycznie obsługiwać. Czyli tak, z jednej strony mamy kogoś, kto zamówił sklep, załóżmy ma towar i go sprzedaje przez internet, ale z drugiej strony mamy też administratora, który powinien o ten sklep dbać.
Czyli kwestia aktualizacji role. Bezpieczeństwa na przykład, tak? Jakiejś pielęgnacji codziennej.
Zgadza się. Zawsze może się pojawić zgłoszenie, jakiemuś klientowi dziwnie się wyświetliła strona albo pokazał mu się transport, którego nie powinien dostać. Cokolwiek. To potrafią być bardzo różne zgłoszenia. Nie wolno żadnego zignorować, więc tutaj trzeba być w dobrej komunikacji z klientem.
Mhm. Jasne. Czyli... Może, nie wiem, po prostu omówmy wstępnie te punkty, można Dobrze. Powiedzieć też, co który z nich właściwie oznacza i które z tych kawałków są charakterystyczne dla klientów, którzy w ogóle pierwszy raz wchodzą w tą sprzedaż elektroniczną, a które dotyczą tylko wchodzenia w nowy kanał sprzedaży.
Mhm. Znaczy tutaj by się już przydała ta plansza rozwinięta, bo ona bardziej by tutaj systematyzowała, bym poprosił. Dobrze, więc tak, jak mamy teraz widoczną pełną planszę tego, czym tak naprawdę jest sklep internetowy i jak można podejść do tego tematu. I teraz tak, z punktu widzenia klienta, który wchodzi i jest nowy na rynku, i nie miał nigdy sklepu, może sobie nie zdawać sprawy, że istotnymi elementami jest tak, jak mamy dział związany z ideą. Musimy mieć wizję, musimy mieć jakiś marketing, będzie potrzebna jakaś reklama, będzie potrzebna jakaś identyfikacja wizualna. To jest akurat pierwszy dział, którym się zajmujemy. Wielu klientów o tym nie wie. Uznaje, że ma sklep, kupuje coś gotowego, przecież ja chcę sklep, tak jak tamten, jest mi to niepotrzebne, a po co mi pozycjonowanie, po co mi reklama w internecie, jak sklep jest i przecież ludzie będą wchodzili i kupowali. Istotna jest też kwestia identyfikacji wizualnej, o której mówiliśmy wcześniej, która jest jakby bardzo istotnym elementem, jeżeli chodzi o to, że my jesteśmy rozpoznawani jako marka, jakoś zaprezentowane są produkty, które oferujemy.
Czyli jak rozumiem, to jest w ogóle jedna z rzeczy, o której trzeba pomyśleć zaraz na początku, bo potem naprawdę ciężko jest ją zmienić, prawda? To jakie...
Trudno zakręcić. Trudno. To jest tankowiec rozpędzony. Jak zacznie się już pracę, to niektóre...
No nie można zrobić promocji bez identyfikacji wizualnej, prawda? A...
Znaczy wszystkie elementy muszą być gotowe, żeby można było sprzedawać, natomiast jest to bardzo szeroki temat i jeżeli nie chodziliśmy po internecie, nawet nie jesteśmy w stanie określić, ta strona mi się nie podoba, ta mi się podoba, w tym sklepie to jest fajne, ten sklep jest fajny, albo nawet nie jesteśmy w stanie pokazać, to jest moja bezpośrednia konkurencja, albo też to jest ideał, do którego dążę i pokazujemy firmę, która na przykład działa lat ileś i ma już swoje grono klientów. Ciężko rozmawiać z takim klientem, da się, ale to jest tak naprawdę klient, który wymaga edukacji i on nie jest jeszcze gotowy, żeby zająć się sprzedażą w internecie.
Mhm. Dobrze, to idąc dalej. Ubranie oferty, no to mi się kojarzy jakby właśnie też trochę z tą identyfikacją wizualną, ale rozumiem, że to już dotyczy bardziej konkretnych towarów, które chce się sprzedawać, tak?
Tak, szczególnie istotne są dwie rzeczy. To jak fizycznie jest pokazywany pojedynczy produkt i w jaki sposób możemy go znaleźć. Dlatego, bo możemy sobie wrócić do świętego przykładu Allegro. Allegro sprzedaje tak dużo produktów, że te wszystkie produkty musiał podzielić na określone kategorie, określone typy i klient wchodząc jeżeli byśmy potraktowali Allegro jako sklep, wchodząc musi wejść w swoją kategorię, która go interesuje, wybrać po kolei całym drzewku i dopiero znaleźć ten konkretny produkt bądź też produkty, które mogłyby go zainteresować. Czyli jakby mamy ścieżkę, po której klient się porusza i nawet zrobienie idealnej na przykład strony głównej, wiele osób skupia się na stronie głównej, ale pominięcie etapu tego, jak wyglądają kategorie bądź też wyszukiwarka, powoduje, no ładną mamy stronę główną, ktoś zaczyna chodzić po sklepie i z niego wyjdzie, bo strona główna jest piękna, potem mamy zupełnie inny świat.
To jest, o ile pamiętam, to miejsce, w którym bardzo przydają się takie rzeczy jak narzędzia typu Google Analytics, które potrafią nam powiedzieć, jaka jest typowa droga klienta po sklepie, prawda? W którym miejscu on opuszcza ten sklep, gdzie jest najczęstszy taki próg, że on rezygnuje z zakupu. Tylko że to wszystko, co mówię, dotyczy sklepu, który jest już gotowy i w którym szukamy błędów.
Tak.
A jak to robisz w przypadku, kiedy przychodzi do ciebie klient, no to trzeba o tym pomyśleć z góry, prawda?
Najłatwiej się rozmawia na przykładach, więc właśnie wtedy wykorzystujemy to, że klient jest w stanie na przykład określić sklep, który mu się podoba, nie podoba, albo jego konkurencję. I wtedy na przykład rozmawiamy już o konkretnych elementach, bo czasami patrzymy, dopóki ktoś nie skupia się na tym, żeby skonstruować sklep albo stworzyć sklep. Nie wie, że sklep składa się z określonych części. I klienta trzeba jakby przymusić do tego, żeby pociął sobie w głowie na określone segmenty cały sklep i tak, takiego zlepionego trolla stworzył. Z tego sklepu podobają mi się, podoba mi się wyszukiwarka, z tego sklepu podoba mi się filtr, tutaj podoba mi się, jak są zrobione wersje językowe, tutaj podoba mi się koszyk. I wtedy można zacząć rozmawiać nie tyle już na gotowym dziele wykonanym, ale i osoba wykonująca wie, co ma zrobić i klient pokazuje, co chciałby dostać.
Mhm. Czyli tutaj powiedz mi, ale takim moim typowym skojarzeniem, kiedy słyszę o kimś, kto zlepia sklep z kawałków, jest to, że wyjdzie z tego coś obrzydliwego. Nie mówię już nawet wizualnie, bo wiadomo, że to jest kwestia zatrudnienia na dobrego grafika, który to wszystko zepnie, tylko też, że te elementy mogą funkcjonalnie do siebie nie pasować. Jednym z zadań waszych jako wykonawców sklepu na zamówienie jest powstrzymywanie klienta.
Zgadza się, ale z klientem trzeba znaleźć wspólny język. Klient, jeżeli nie miał wcześniej sklepu, to o wielu rzeczach nie pomyślał. Po prostu. I trzeba mu pokazać punkty, które dla nas są kluczowe do tego, żeby móc mu dostarczyć to, co on będzie chciał i to, co on tak naprawdę potrzebuje. Mhm. Bo on co innego może zadeklarować werbalnie, a co innego w momencie, kiedy pokazuje nam przykłady, które mu się podobają. Czyli na przykład mówi, że interesują go jasne, takie rozświetlone strony, natomiast w momencie, kiedy pokazuje przykłady, dostajemy wszystko czarne i mało zdjęć. I tak naprawdę do czego mamy się dostosować? Ale musimy rozmawiać nad czymś fizycznym, a nie ma takiej możliwości, że przygotujemy klientowi od A do Z tak, żeby mógł sobie poczuć to. Tak? Nie możemy dostarczyć gotowego sklepu. Owszem, mamy jakieś demo na przykład sklepu, tak jak oferuje producent otwartego oprogramowania, możemy sobie wejść na demo PrestaShopu, Pencartu, Zencartu, cokolwiek, ale to nie jest to samo jak sklep już działający, który został przystosowany do potrzeb klienta. W tym momencie nie ma takiej możliwości, żeby jakiś element zostawić samemu sobie. Elementy powinny być zmienione, dostosowane do klienta, to co klient potrzebuje, albo to co zakładamy, że będą potrzebowali klienci naszego klienta.
Mm-hmm. Powiedz mi, bo tutaj właściwie to, co chętnie bym zapytał od razu, to jest, gdzie właściwie jest tutaj miejsce tego open source, które ma poczesne miejsce w tytule naszego dzisiejszego odcinka, prawda? Wszystko, co opisujemy, to jest mnóstwo mówienia o tym, które elementy zamawia się i wykonuje we współpracy z firmą, która się w tym specjalizuje, tak jak wy. A co nam daje właściwie ten open source? Co daje klientowi, co daje wam jako wykonawcy?
Czy open source upraszcza nam wiele procesów, jeżeli chodzi o wykonanie jakby wszystkich funkcjonalności. W momencie, kiedy mielibyśmy pisać sklep od zera, to by było monstrum programistyczne, przy którym nawet przy najlepszych intencjach i doświadczeniu bardzo dużym udałoby się nam jakąś funkcję po prostu pominąć. Czyli jest to dla nas, przynajmniej z naszego punktu widzenia, szablon, na którym my pracujemy. Klient chce określony sposób zachowania filtra. Sprawdzamy, na ile ten filtr, który domyślnie w tym systemie, to jego potrzeba najwymaga zmian.
Halo?
Halo.
Mamy poważne chyba kłopoty z internetem.
Michał, chyba musimy na chwilkę przystopować, bo przestaliśmy cię słyszeć. Nie wiem, czy po twojej stronie wszystko w porządku z łączem.
Może być różnie akurat. Już jest dobrze?
Nie bardzo. Oj, niedobrze. Bardzo, bardzo zły dźwięk. Nie wiem, co zrobić. Może Michał, spróbujesz się rozłączyć na chwilę, a potem podłączyć?
Zaraz.
To już się stało, zdarzyło. Tak, przejmijmy w takim razie temat.
Tak. Chwileczkę oczekiwania. To może tak, bo tutaj dwa słowa, może jeszcze. Wojtek, dasz ten slajd szczegółowy. Ja powiem o nim dwa słowa, póki Michał nie dołączy z powrotem. Bo tak, oczywiście z Michałem omówimy jeszcze to bardziej szczegółowo, ale jeżeli chodzi o to, jakie wyzwania stoją przed kimś, kto chce prowadzić sklep internetowy, z Michałem mówiliśmy o tym, w jaki sposób ubrać konkretną ofertę. Rzeczy, o których koniecznie trzeba pomyśleć, jest właśnie spełnienie wymagań prawnych. Tego dotyczą oczywiście obowiązki informowania klienta, więc napisanie regulaminu oraz... Halo? Michał, słychać nas?
Halo. Słyszymy cię.
Tak, halo. Dobra, bardzo się.
Już? Niewiele się poprawiło.
Co mi ominęło?
Właściwie to jeszcze nic specjalnego. Zacząłem mówić o aspektach prawnych, że trzeba koniecznie o nich pomyśleć. O stworzeniu regulaminu i o właśnie o tej dokumentacji. I to jest właściwie chyba taka część, która jest czysto informacyjna i po stronie klienta trzeba po prostu te rzeczy napisać, zwracając uwagę na to, jakie wymogi nakłada polskie prawo. To oznacza między innymi określenie jasnych warunków sprzedaży. W dodatku trzeba to napisać tak, żeby było zgodne z odpowiednimi kodeksami, prawda? To warto sobie zdawać z tego sprawę, przy czym jest kilka błędów prawnych, które często ludzie robią. Poza samym brakiem odpowiednich regulaminów, to jest na przykład to, że próbuje się korzystać z cudzego albo z cudzego kontentu, z treści, które nie są nasze, albo z treści, co do których nie wiemy, czy je są. Obrazki znalezione w internecie możemy zastosować w sklepie tylko wtedy, kiedy jesteśmy pewni, że one są publiczne i że wolno ich użyć, prawda? Kwestia praw autorskich, często przywoływana. Michał, jak u ciebie?
W kwestii prawa taka drobna uwaga. Często się zdarza, że osoby, które zaczynają prowadzić sklep, uważają, że wystarczy skopiować regulamin z jakiegoś innego działającego sklepu. Niestety wiele sklepów nadal ma przepisy, które są zabronione prawem i może spotkać kara.
Michał, ja mam prośbę, wyłącz wideo, tak. Zostaw samo audio, bo mamy duży kłopot chyba z łączem do ciebie. To może będzie łatwiej.
A dobrze, już to, wyłączyłem.
Jest znacznie lepiej.
Dobrze. O. Mhm. Jej, super. To nie będę musiał się krzywić. Dobrze. Już mówię. Jeżeli chodzi o... który teraz tak, byliśmy na prawie, gdzie mieliśmy regulamin i dokumentację. Jeżeli chodzi o regulamin, tutaj powinniśmy skorzystać z pomocy prawnika. Jeżeli chodzi o dokumentację, tutaj chodzi o dokumentację tak naprawdę zmian w kodzie, które zostały poczynione, dlatego, bo tak jak mówiliśmy na poprzednim spotkaniu, sklep będzie działał kilka lat i jest bardzo prawdopodobne, jeżeli współpraca będzie się udawała, że ten jakby związek firmy wykonującej dany sklep z zamawiającym będzie trwał dosyć długo, ale ten związek, jak każdy związek, może się skończyć i wtedy będzie potrzebna na przykład inna osoba, która będzie dalej kontynuowała pracę, administrowała tym. Jeżeli nie ma dokumentacji, to znalezienie kogoś, kto jest w stanie się rzucić w wir pracy i z dnia na dzień coś naprawić, do czego nie ma ani słowa komentarza i z kodu też nie wynika, co dany element robi, może być bardzo trudne i bardzo kosztowne. Czasami zdarza się, że klientom proponowane jest zamiast aktualizacji sklepu, w pewnym momencie tworzy się nową generację sklepu na zgliszczach starego, bo w starym nie wiadomo, co się dzieje, jakimś cudem jakieś funkcje działają.
No tak, ale to, co mówisz, to jest trochę taka kwestia, znaczy ja tutaj widzę kilka problemów. Jeden jest taki, że klient właściwie nie ma żadnej możliwości wymusić tego na firmie. To jest kwestia po prostu rzetelności firmy, która to wykonuje, prawda? Bo klient nie jest informatykiem. Natomiast to nie jest tak naprawdę aspekt prawny, tylko raczej programistyczny, organizacyjny. Co do prawa, jest tutaj jedna rzecz, o której ja wiem i która ma związek z prawem. To jest kwestia tego, że jeżeli pracujemy na silniku open source jakimś, to on zazwyczaj jest na licencji otwartej. Jeżeli natomiast korzystamy z jakichś rzeczy, które, z jakichś pluginów, z jakichś rzeczy, które firma dla nas wykonała, to licencja tych kawałków, które firma wykonała, może być już trochę inna.
Znaczy
i
bardzo często
trzeba warto wiedzieć dokładnie, które części są wykonane przez firmę, a które są częścią tego silnika open source, dzięki czemu nie ma potem wątpliwości co do praw własności do tego kodu i jeżeli przyjdzie ktoś inny po naszym podstawowym wykonawcy, to nie ma wątpliwości, które rzeczy wolno zmieniać, a które należą do wyłącznego majątku intelektualnego poprzedniego wykonawcy. Żeby nie było tak jak na przykład z ZUS-em, typowy przykład, prawda, że wykonawca jego systemu wykonał go tak, że ZUS może i by chciał coś zmienić, ale nie ma do tego prawa, więc to czasami jest problem.
Znaczy tutaj też trzeba wiedzieć taki drobny szczegół. Niektórzy zapominają przy kupowaniu wtyczki, że dana wtyczka na przykład obowiązuje tylko na jedną domenę. I w momencie, kiedy współczesne sklepy na otwartym kodzie potrafią obsługiwać kilka domen i na przykład potrafią zachowywać się na kilka sposobów i wyglądać jak odrębne sklepy pod innymi markami, wówczas koszt takiej wtyczki gotowej może przerosnąć znacznie koszt zrobienia na zamówienie danego fragmentu kodu.
Tak, ale przechodząc do dalszych punktów, prawda? Co my tutaj mamy? Koordynacja partnerów? No to jest kwestia tego, że tutaj no taki sklep musi współpracować z dostawcami, z wystawcami, prawda? Bo czasami mamy więcej niż jeden kanał sprzedaży, jak Allegro, czyli import ofert na przykład z hurtowni, eksport ofert na przykład do Allegro albo porównywarek cen, synchronizacja sprzedaży, jeżeli mamy kilka różnych systemów sprzedaży. Tutaj ja powiedzmy trochę przejąłem dyskusję, dlatego że akurat integracją z systemami zajmowałem się dość intensywnie i to jest w ogóle temat rzeka. Najgorszy problem polega na tym, że każda integracja jest tak naprawdę oddzielnym projektem programistycznym. Każdy z systemów, z którymi nasz sklep chce się skomunikować, może być programem, który ma absolutnie odmienne od innych reguły komunikacji i w zasadzie trzeba to projektować od zera. Wiadomo, że najpopularniejsze rozwiązania na polskim rynku będą łatwiejsze, dlatego że mnóstwo osób próbuje się z nimi zintegrować. Ale nie zawsze jest to prawda. Na przykład jeżeli chodzi o właśnie najpopularniejszy serwis Allegro, tutaj jest bardzo istotna kwestia stałego utrzymania. To jest to, co widzimy tutaj w sekcji administracja, o której nigdy nie trzeba, nie można zapominać. Aktualizacje i bezpieczeństwo. Aktualizacje do samego sklepu, do tego open source'owego oprogramowania, to jest, powiedzmy sobie, rzecz w miarę prosta. Wychodzą poprawki bezpieczeństwa, jakoś je nam informatyk zaaplikuje, ale miejmy nadzieję, że to nie jest bardzo częste wydarzenie. Ale im więcej mamy partnerów, tym częściej będziemy musieli aktualizować tę część, która łączy nasz sklep z partnerem, dlatego że partner się rozwija. Allegro akurat jest tutaj wyjątkowo dobrym przykładem, dlatego że oni wprowadzają ciągle nowe rozwiązania, a niektóre z nich w ogóle nie są zmieniane dlatego, że Allegro bardzo chce co chwilę mieć coś inaczej, tylko jest to absolutną regułą, na przykład kategoryzacja produktów. Allegro zmienia kategorię swoich produktów po prostu ze względu na to, że niektóre rzeczy stają się bardziej popularne i że na rynku, na którym wcześniej były dwa smartfony, teraz jest ich 500, w związku z czym kategorię smartfon musi podzielić na 10 części. Oni to robią rutynowo, robią to z częstością co tydzień i to trzeba regularnie utrzymywać, aktualizować. Jeżeli Allegro ma jakieś kategorie, my mamy w sklepie jakieś kategorie, to trzeba jedno do drugiego dopasować. I w zasadzie jest to rzecz, której się nie da zrobić bez stałego utrzymywania. I tego typu problemy po prostu będą rosnąć zawsze, jeżeli będziemy tych partnerów dużo mieli. Stąd no, opieka informatyczna jest niestety konieczna.
A w tym momencie ta lista partnerów jest dosyć długa, bo żeby stworzyć sklep, który jest w miarę zautomatyzowany, to taki sklep, przyjmijmy sobie hipotetycznie, sprzedający elektronikę, będzie bezpośrednio połączony z hurtownią, w której dokona automatycznie zamówienia. Bezpośrednio dokona też stworzenia listu przewozowego. Powinien nam wystawiać produkty na Allegro oraz na dostępnych porównywarkach cenowych.
Jeżeli ktoś bardzo chce mieć to w dodatku łatwo rozwiązane księgowo, to jeszcze będzie chciał mieć integrację z systemem fakturowym, w którym będzie chciał zapisywać faktury w momencie dokonania sprzedaży.
No to bardzo przypomina żywy organizm w pewnym momencie.
Oczywiście nie chcemy tutaj nikogo straszyć. To się da zrobić w sposób, który będzie ograniczony, tylko trzeba pamiętać, że w ten czy inny sposób te zadania trzeba wykonać. Jeżeli chcemy integrować się z Allegro, no to tak czy tak musimy zdecydować, do jakiej kategorii trafią nasze produkty. Allegro jest bardzo dobrym sposobem na promocję naszych produktów, ale nie będziemy dobrze promować się, jeżeli wszystkie produkty wrzucimy do kategorii inne, bo tak jest nam łatwiej. Samo Allegro zaczęło oferować jakiś czas temu usługę znalezienia produktu według kodu kreskowego, dzięki czemu oni powiedzą, do jakiej kategorii on powinien trafić. Ma coraz większą bazę produktów, w której one się wszystkie znajdują. Jednak nie ma co liczyć na to, że wszystkie produkty, które akurat ktoś chce mieć w ofercie, rzeczywiście zostaną znalezione przez ten system Allegro. Trochę interwencji człowieka zawsze jest w tym potrzebne. Rzeczywiście narzędzi, które to ułatwiają, jest coraz więcej, ale to po prostu wymaga trochę pracy.
Znaczy i pracy jakby w trybie regularnym albo też doraźnym. Tak, to nie jest element, który jest zamknięty, zakończony i już nigdy nie wymaga interwencji ze strony osoby tworzącej system.
Jednak trzeba mieć świadomość, że akurat ten mały punkcik, koordynacja partnerów, jeżeli ma być wykonany porządnie, to jest tak naprawdę duży punkcik. Prawdopodobnie jeden z bardziej kosztownych i jednocześnie jeden z tych, które dają nam bardzo istotne zyski. Dlatego, że dobrze zrobiona integracja z serwisem takim jak Allegro i porównywarki cen, to jest ogromny plus promocji. To jest coś, co pozwala nam na dotarcie do wielkiej rzeszy klientów, dlatego że no, sklep, który dopiero wchodzi na rynek, nie ma tak naprawdę kontaktu z klientem bezpośrednio, prawda? To potrzebujemy w jakiś sposób znaleźć kanał, przez który jak najwięcej osób się o nas dowie. I Allegro jest świetnym sposobem na to. Inne serwisy aukcyjne oczywiście też. I porównywarki cenowe, ponieważ są dość popularne serwisy w momencie, kiedy ktoś chce wyszukać produkt względem ceny, to też jest to dobre miejsce. No ale przejdźmy do dalszych punktów, tak? Mhm. To tutaj jest ta metodyka, czyli procesy w sklepie. To jest, trochę wspominałeś o tym, Michale, prawda? Bo to jest kwestia tego, w jaki sposób, tak jak mówiłeś, zlepianie tego sklepu z kawałków, tylko tutaj chodzi o takie podejście, dzięki któremu spojrzymy na sklep jako całość, jako zespół procesów.
Mhm. To znaczy patrzymy na to jak na fabrykę swego rodzaju, że mamy jakieś śrubki, z których składamy coś i na końcu wyjeżdża nam samochód. W tym przypadku sprzedajemy, więc mamy wszystkie kwestie związane ze sprzedażą. Klienci nie tylko kupują od nas, ale wielokrotnie też zadają pytania dotyczące dostępności, ceny. Czasami pytają się o zniżki, czasami są zamówienia tak duże, że nie mogą przejść przez sklep, bo są ograniczenia, na przykład, żeby ktoś nie zrobił głupiego kawału dotyczącego zapytania, a zapytanie jest prawdziwe. Mamy też obsługę reklamacji. Nie zawsze się zdarza tak optymistycznie, że wszystkie produkty będą spełniały swoją rolę albo będą pierwszego gatunku, czy też akurat w transporcie coś się uszkodzi. To jest najczęstszym zdarzeniem. Mhm. Musimy mieć na to gotową procedurę. To nie może być tak, że w tym momencie dopiero będziemy się zastanawiali, co się będzie z tym działo.
W tym momencie jest taki truizm, jeżeli chodzi o obsługę klienta, że bardzo opłaca się poświęcić na to i czas, i pieniądze, i czasami nawet, nie wiem, poczucie racji. Po to, żeby klient, nawet z którym nie dokonamy końcowej transakcji, bo sprzedaż nie dojdzie do skutku z tych czy innych powodów, żeby zostawić zadowolonego klienta, prawda? Bo klient, który jest w odpowiednim stopniu niezadowolony, jest w stanie nie tylko sam już więcej u nas nie kupić, ale w dodatku popsuć nam mocną opinię.
Znaczy do tego są jakby skonstruowane portale opinii, tak jak Opineo, które na podstawie rzeczywistego zakupu, który miał miejsce, później wysyła ankietę i możemy się odnieść do tej sprzedaży.
Czy nam to jest kolejny z partnerów, z którym tak. Można się zintegrować.
I wtedy można opisać zarówno to, jak się było obsłużonym, czy towar był dobrze dostarczony, czy w ogóle towar nam się podobał. Mm-hmm. Więc mamy bardzo wielowymiarową ocenę. To Allegro wprowadziło niedawno. Mm-hmm. Też taki system komentarzy. Kiedyś był tylko na zasadzie polecam, nie podoba mi się.
Tak, natomiast no, warto sobie uświadomić, że obsługa reklamacji jest bardzo istotnym też elementem utrzymywania jakiejś marki sklepu. To musi być proces, który jest dobrze opisany i w którym szybko podejmuje się decyzja. To klient najbardziej się wkurza w momencie, kiedy ten proces jest powolny i kiedy w dodatku trafia na kogoś, kto absolutnie nie wie, jak sobie z tym poradzić.
Albo akurat w momencie, kiedy zdarzyła mu się reklamacja, szuka informacji na stronie, jaka jest procedura reklamacyjna, wchodzi w regulamin, a tam de facto informacji albo nie ma, albo są niezgodne z przepisami. Tak, i wtedy już zostaje piany.
Mamy tutaj połączenie z dwoma punktami, prawda? To tak. Znaczy jedno to jest kwestia prawa, a druga to jest następny punkt na liście, fizyczna obsługa. Tak. Wiadomo, sklep internetowy to jest coś, co chcielibyśmy, żeby było jak najbardziej zwirtualizowane i w ogóle jednym z celów istnienia sklepów internetowych jest to, żeby mniej wydawać na pracowników. Ale są pewne aspekty tych całych operacji, w których pracownicy muszą być i muszą być dobrze wyszkoleni, prawda? I muszą mieć też te procesy metodyczne, które tutaj mamy, dobrze rozpisane. To właściwie jest kwestia...
To znaczy, to jest dziwna sprawa, bo tak z jednej strony, jeżeli dokonamy zakupu w bardzo dużym sklepie, to tam jest określona procedura, jak zostanie mu obsłużeni w przypadku reklamacji, co nie znaczy, że reklamacja w ogóle zostanie rozpatrzona. Więc tak naprawdę nigdy nie wiadomo, na co się trafi. Może być niewielki sklep, w którym reklamację będziemy obsłużeni i będziemy się czuli jak zaopiekowany klient, rzeczywiście w transporcie coś się uszkodziło, tak, albo coś nie dojechało. Więc to jest troszeczkę jednak loteria, niestety.
Mm-hmm. No tak, tylko z punktu widzenia kogoś, kto chce prowadzić ten biznes, zdajmy sobie sprawę, że fizycznie właśnie będzie trochę roboty.
Znaczy ten moment na przykład przyjdzie, że będzie reklamacja. Nie unikniemy tego. To nie jest tak, że innym ludziom się przydarzają reklamacje. I błędy w zamówieniach i coś nie dojechało, coś się uszkodziło w transporcie albo klient chce zwrotu, to po prostu będzie miało miejsce i musimy być od razu na to gotowi. I też musimy to wkalkulować w koszty funkcjonowania całego biznesu.
W ramach tych procesów, które na pewno będą jakimś tam elementem życia naszego sklepu, no to właściwie jest trochę kwestia tej współpracy z partnerami, bo z hurtowniami to jest aktualizacja treści i cen, ale to nie tylko są hurtownie partnerzy, dlatego że, tak jak już mówiliśmy, jakieś treści dotyczące konkretnych produktów, czyli to, w jaki sposób prezentujemy naszą ofertę, to jest istotna praca, prawda? To wiadomo, że dobry system informatyczny sprawi, że nie będzie to bardzo trudne, że łatwo będzie nam edytować opisy. Natomiast sam fakt, że mamy jakiś produkt na sprzedaż, jeszcze nie znaczy, że on będzie miał odpowiedni opis. Niektóre hurtownie, z których się ten towar sprowadza, rzeczywiście takie opisy dają, ale są też miejsca, z których dostaniemy wyłącznie nazwę produktu i cenę.
To znaczy w przypadku na przykład takich gotowych informacji do pobrania zawsze trzeba być ostrożnym, dlatego bo jednak Google nie lubi zduplikowanej zawartości strony. Jeżeli zbyt wiele sklepów pozwoliło sobie na skopiowanie danych jeden do jednego, to tak naprawdę z jednej strony oszczędziliśmy czas na tym, że dostaliśmy gotowe opisy produktów i gotowe produkty. Z drugiej strony będziemy mieli duży problem w pozycjonowaniu i reklamie. Znaczy nie w reklamie, akurat nie tyle w reklamie, tylko w pozycjonowaniu. Będziemy bardzo nisko w wynikach wyszukiwania. Aha.
Jasne. Ale to tak, bo powiedz mi swoją drogą, bo no jest tutaj też jeszcze w ramach procesów, o które należy zadbać, jest obsługa magazynowa, prawda? Czyli po prostu śledzenie tego, ile tych produktów mamy. I to jest na pewno coś w obsłudze magazynowej, może nam pomóc system informatyczny, w aktualizacji treści, jeżeli dostajemy coś z hurtowni, też w jakiś sposób nam system pomoże. Natomiast
znaczy samo się nie zrobi, wspomoże pracę, tak, jakoś zorganizuje, zgadza się, to będzie w jakieś ramy ujęte, wiadomo na przykład, że aktualizacja jest raz na tydzień, natomiast i tak będzie wymagało to sprawdzenia, nie mówię, że przez administratora, ale na przykład osoba obsługująca sklep musi wiedzieć, że na przykład zmieniły się ceny, bo na przykład zmieniły się ceny, na sklepie wyświetlają się nowe ceny, kontaktuje się z nami klient, który mówi, że chciałby jeszcze kupić za starą cenę i czy byłaby taka możliwość. Jeżeli pracownik tego nie wie, mogą być z tego problemy.
Mm-hmm. Czyli tutaj no, wszystko wskazuje na
pełna automatyka jakby usypia. Tak bym to nazwał.
Wszystko wskazuje na to, że jeżeli chcemy zrobić sklep, który rzeczywiście będzie dobrze obsługiwał klienta i miał jakąś markę, to przede wszystkim trzeba wziąć bardzo duży arkusz papieru i rozpisać sobie wszystkie rzeczy, które chcielibyśmy, żeby ten sklep wykonywał. A potem właśnie przyjść do, no właściwie nie informatyka w ścisłym sensie, tylko raczej analityka takiej firmy wykonującej to wszystko, po to, żeby przemyśleć dobrze, w których aspektach tej całej metodyki, która te procesy, to jest jakaś podstawa tego, co nasz sklep robi poza samą sprzedażą, które z aspektów tego system informatyczny nam może ułatwić. I jak rozumiem, różne te open source'owe frameworki mają różny poziom, znaczy w różnym stopniu są w stanie nam pomóc.
Jakby rozwiązać określone problemy.
Rozwiązać określone problemy. No na pewno problemy, które każdy praktycznie framework nam dobrze rozwiąże, to jest sama sprzedaż. Nie? Bo tak. Prezentacja oferty, kategoryzacja, prezentacja ceny, jakieś promocje typu najtańsze.
Tak. Znaczy to jest pole, w którym jakby klient może się wykazać swoją inwencją twórczą. Natomiast pozostałe procesy są jakby żmudną i smutną częścią sprzedaży, która jest elementem sprzedaży.
Z drugiej strony, jeżeli ktoś już ma swój sklep naziemny, to zazwyczaj dużą część tego już obsługiwał, prawda? To nie jest nic specjalnie odkrywczego.
Zgadza się. Z jedną małą różnicą, dlatego, bo są inne przepisy i teraz będą też się zmieniały, dotyczące sprzedaży na odległość. I jednak przepisy dotyczące, kiedy można zgłosić, że towar jest niezgodny z umową, jaki mamy czas na zdecydowanie się, że jednak z tego towaru rezygnujemy, są inne.
Jest inne w zależności od sprzedaży naziemnej i w zależności od sprzedaży internetowej.
Tak.
To oznacza, że ktoś, kto prowadzi sprzedaż, która jest i naziemna, i internetowa, to ma pewien problem z klientem, który się nie może zdecydować, jeżeli chodzi o formę dostarczenia. Bo zauważmy, że jeżeli klient przychodzi do biura i chce przedmiot odebrać na miejscu, to nie jest sprzedaż internetowa.
Znaczy to już jest kwestia regulaminu i trzeba by się spytać prawnika. Natomiast niektórzy uważają, że to jednak była sprzedaż na odległość, a kwestia transportu jest kwestią odrębną.
Ale to wtedy to jest właśnie ten przypadek, kiedy nie mamy sprzedaży na miejscu, nie mamy sklepu, tylko punkt odbioru, tak? Stąd jest ten niuans, że ponieważ jest to punkt odbioru, to sprzedaż i tak była internetowa, tylko rzecz była dostarczona z magazynu do punktu odbioru, nawet jeśli się mieści tam, gdzie samo biuro.
Tak, ale to już tak naprawdę ten problem zaczyna być jakby palącym problemem w momencie, kiedy już jesteśmy dużym graczem na rynku i tej sprzedaży i tych procedur jest na tyle dużo, że musimy wiedzieć, co jest czym tak naprawdę. I tak naprawdę wiele sklepów i instytucji rozdzielało przez długi czas sprzedaż internetową od sprzedaży fizycznej. Empik zatrudniał osobne dwie załogi. Jedna zajmowała się tylko zamówieniami internetowymi, druga tylko sprzedażą na miejscu. Najprawdopodobniej tak jest do dzisiaj. Dlatego są dwa odrębne regulaminy, dwa odrębne światy prawne tak naprawdę.
Empik to tak nie do końca może udawać, że jego sklep jest punktem odbioru, prawda? Bo kwestia jest taka, że Empik oraz pewnie wiele sklepów, które prowadzą sprzedaż łączoną, jednak czerpie spory zysk z tego, że klient może pójść do niego i wybrać towar, który jest na półce. A jeżeli on wybiera towar, który jest na półce, to już nie można udawać, że była to sprzedaż zdalna.
No i jeszcze wtedy na przykład możemy sobie wyobrazić sytuację już straszną, że klient zamówił, załóżmy, nam coś przez internet, przyszedł odebrać i na miejscu stwierdził, a to poproszę jeszcze dwie, trzy rzeczy i proszę na tą samą fakturę. I wtedy jaki to jest rodzaj sprzedaży?
No i tak.
A to jest możliwe.
To jest między innymi powód dla tego, żeby przy pisaniu regulaminu wspomóc się prawnikiem, prawda? I rozstrzygnąć takie wątpliwości na samym początku, bo...
Albo rozstrzygnąć, albo wiedzieć, co wtedy robić. Bo klienta jednak trzeba obsłużyć i lepiej, żeby on na przykład wiedział, że w tym momencie jednak potraktujemy to jako sprzedaż, od razu jako całość traktujemy to jako sprzedaż na miejscu. To już nie jest sprzedaż na odległość i nie dotyczą wtedy te przepisy.
Dobrze.
Panowie, zostało nam... Halo? Panowie, zostało nam kilkanaście minut do końca. Przepraszam, się wcinam, ale zostało nam kilkanaście minut do końca. Chciałbym pomalutku w tym odcinku docierać już do jakiegoś podsumowania, ponieważ mieliśmy w temacie...
Ale to oznacza, że powinniśmy przejść w takim razie do punktów, które najbardziej są interesujące. Ja myślę, że to są dwa. Po pierwsze, mieliśmy tam taki dość istotny punkt, właściwie dwa, które chciałbym potraktować jednym opisem. To jest kwestia administracji oraz życia sklepu. Czyli po co nam właściwie firma wykonująca to wszystko już po tym, jak sklep zostanie wykonany. A druga kwestia, Znaczy to się łączy z kwestią błędów i zagrożeń, jakie są przy tworzeniu sklepu, prawda? Czyli coś, przed czym nas wykonawca może uchronić. A druga kwestia, o którą chciałbym cię zapytać, Michale, to jest no właściwie wśród tych wszystkich rzeczy, o których żeśmy powiedzieli, które rzeczy nam ten open source najbardziej załatwia, co od niego zależy, od doboru tego silnika. Oraz druga kwestia to jest, jeżeli przychodzi klient i chciałby mieć z tego jakiś minimalny zbiór, prawda? Chciałby zrobić to, co w sumie jest trochę odpowiedź na jedno z pytań, które nam zadano. Jeżeli chciałby zrobić to możliwie tanio, to które elementy są absolutnie niezbędne?
Znaczy z punktu widzenia jakby wykonawstwa sklepu internetowego,
tak,
rozumiem.
Ale tak, nie wiem, mógłbyś powiedzieć coś na temat właśnie tego życia sklepu, administracji oraz typowych błędów, jakie się robi.
W ramach życia sklepu mamy kwestie związane, na przykład mamy podane treści. Wiele sklepów posiłkuje się aktualizacjami związanymi z produktami, tworzy sobie jakby takiego własnego mini bloga, w ten sposób usiłuje się komunikować z klientem, ale to jest nie tylko sposób komunikacji, dlatego, bo tak naprawdę każda informacja, którą umieszczamy na stronie, coś o nas mówi. Niektórzy oczywiście przesadzają, tak wypisując dziwne rzeczy, jak mamy stronę o sklepie o nas, natomiast to o czym
halo cię słyszeć, halo?
Oj, to już bardzo poważne problemy z internetem. Antek, to co, może postaramy się jeszcze połączyć, a w międzyczasie spróbujmy omówić, na ile jesteśmy w stanie dookoła ten graf.
Halo,
porównać
Michał,
to z tym, co wiem.
Jak nas słyszeć? No widzisz, tu jest trochę problem, bo to nie jest tak, że ja jestem w stanie odpowiedzieć na wszystko, na co odpowiedziałby Michał. On tutaj nie jest dla dekoracji, tylko rzeczywiście jest specjalistą. Mogę oczywiście próbować powiedzieć coś na to, co wiem z mojego mniejszego doświadczenia i co mi się wydaje. No chyba najwięcej kompetencji mam, jeśli chodzi o administrację tym wszystkim. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że taki sklep, który ma jakiś właśnie czas życia, który jest może być dość długi. To jest system, który jest złożony i wymaga pielęgnacji. To, co mówiliśmy o aktualizacjach różnych tych różnych kategorii. Bardzo istotne są kwestie aktualizacji bezpieczeństwa, między innymi dlatego, że przetrzymując informacje klientów, które nam dadzą w momencie składania zamówienia, zaczynamy podpadać pod ustawę o ochronie danych osobowych. A w tej ustawie jest między innymi na nas nałożony ustawowy obowiązek, żeby te dane chronić. To nie są puste słowa. W momencie, kiedy przyjdzie do nas kontrola, to ona nie sprawdzi tylko, czy mieliśmy prawo w ogóle do przetwarzania danych osobowych klienta. To jesteśmy w stanie udowodnić, jeżeli nasz system ma odpowiednie okienka z zaznaczeniem, że klient nam zezwala na przetwarzanie tych danych. Ale musimy udowodnić, że dane klienta są w odpowiedni sposób chronione. I to oznacza, że brak aktualizacji bezpieczeństwa, bo zaniedbaliśmy sprawdzania, czy takie aktualizacje są dostępne, bo nie sprawdziliśmy, że pojawiły się jakieś krytyczne błędy, może po prostu spowodować, że zapłacimy grzywnę. To jest coś, z czego sobie niektóre osoby nie zdają sprawy, ale to jest po prostu zagrożone sankcjami prawnymi. Klient, powierzając nam dane, które są w końcu dosyć newralgiczne, bo zawierają jego adres domowy, telefon, oczekuje, że te dane będą chronione przez system informatyczny. I to nie spoczywa, ten obowiązek nie spoczywa wyłącznie na administratorze, który nam ten system zainstalował, ale w momencie, kiedy ten sklep został oddany, to rzeczywiście ten obowiązek spoczywa na właścicielu sklepu i on musi dbać o to, żeby utrzymać jakiś kontakt z informatykiem, który co jakiś czas przynajmniej przynajmniej sprawdzić, czy to nadal jest bezpieczne.
Co, ja myślę, że moglibyśmy nawet we własnym zakresie zrobić taki szybki przegląd tego, co jest tutaj na tym slajdzie. Ja go może wrzucę i spróbujmy po kolei, bo tak.
Halo, Michale?
Idea...
Czekaj, bo Michał się znów pojawi, tylko nie wiem, czy nas słyszy. Wiesz co, bo my już żeśmy omówili te punkty.
Ale popatrz, cały problem mamy dzisiaj taki, że próbujemy się odnieść do open source'a, czyli do tego modelu, kiedy sklep internetowy próbujemy budować sami albo zlecamy go informatykowi, który będzie go na bazie open source'a budował. I teraz może w kolejności takiej, jak omawialiście dzisiaj te problemy, spróbujmy się odnieść. Po pierwsze, ta idea marketing, reklamy i identyfikacja wizualna. Oczywiście nie zależy to w pierwszej kolejności od open source'a, ale marketing o tyle będzie łatwiejszy, o ile łatwiej będzie na przykład zrobić integrację z Facebookiem, z Google Plusem, z YouTube'em i tak dalej, i tak dalej. Tam, gdzie chcielibyśmy pokazać nasze produkty, tam powinniśmy mieć łatwość używania narzędzia, które wybierzemy. Po to, żeby się na przykład na Facebooku ładowały odpowiednie grafiki i odpowiednie podpisy. I to oczywiście open source nam załatwia, ponieważ taki na przykład Facebook jest ogólnoświatową marką, ogólnoświatowym miejscem, gdzie tego typu aktywności się odbywają i dzięki temu bez żadnego problemu pewnie do każdego albo do większości dobrych silników open source'owych takie integracje sobie pobierzemy, też pewnie open source'owe, nie będziemy musieli za to płacić.
W zasadzie masz rację, Wojtek, tylko to jest coś, co nam silnik sklepowy, znaczy silnik sklepowy pomoże nam taką ideę rozpropagować. Tylko tutaj, jak zresztą w większości punktów, większość z nich w jakiś sposób nam silnik wspomoże. Oraz w większości przypadków on tego nie wymyśli za nas. W związku z czym no jest kilka kluczowych punktów, które klient musi przemyśleć właśnie za pomocą dużej kartki oraz obgadania tego z informatykiem, analitykiem, zanim w ogóle zacznie instalować ten system.
Idea... Jasne, tylko w momencie,
to
kiedy...
Znaczy,
mamy już listę klocków, prawda? Mamy już listę klocków i teraz wybieramy rozwiązanie open source'owe. Najlepszą sytuacją będzie taka, kiedy te wszystkie klocki będą dostępne gdzieś na rynku. I myślę, że te marketingowe sprawy są tutaj w większości załatwione przez dostępne klocki, nie będziemy się musieli martwić. Ja może skoczę szybko do współpracy API i współpracy z partnerami, tak? Tutaj jest druga strona medalu. Tego w Polsce nie będziemy mieli w ogóle praktycznie. Jeżeli ktoś nam tego nie napisze do naszego rozwiązania open source'owego, to po prostu będziemy zdani na siebie albo na brak integracji z konkretnymi podmiotami. I to jest duży problem.
No ale czekaj, no to nie do końca jest tak, bo przecież istnieją gotowe wtyczki do rozwiązań, tym częściej im bardziej
do Allegro na przykład?
Jest popularne. Owszem,
do Allegro w polskim...
one w zasadzie trudno jest znaleźć wtyczkę, która będzie realizowała wszystkie funkcje integracji z Allegro. Natomiast w ogóle to one istnieją. Problem to oczywiście jest taki, że one często szybko się stają nieaktualne ze względu na to, że Allegro protokół komunikacji ze sobą zmienia. W związku z tym akurat rzeczywiście do nich często jesteśmy skazani na to, żeby nawet jakiś gotowiec uzupełniać za pomocą programistów. Stosunkowo najłatwiej jest z Allegro ściągać oferty. Gorzej jest z wystawianiem, no bo tutaj jest właśnie ta kwestia kategoryzacji. Myślę, że właśnie Michał, bo ja myślę, że tytułem właśnie kończenia powoli tego odcinka moglibyśmy jakoś rozróżnić się od początku.
Znaczy, bym chciał
klient przychodzący z pomysłem na sklep, co powinien po kolei zrobić, znaczy, co robi za niego
taka
system.
Co robi za niego system? Najłatwiej by było, jakbyśmy, można było prosić o tą planszę, tak plastycznie, żeby nazwać. Rzeczą, za którą odpowiada sklep internetowy, który my mamy, są procesy w sklepie, czyli prawy dolny róg. We wszystkich innych aspektach sklepu ten gotowy sklep, który my mamy, uczestniczy, jest elementem, ale nie spowoduje, że coś się zrobi samo. Czyli im jakby oddalamy się bardziej od procesu, którym zajmuje się sklep, czyli samym zamówieniem, sprzedażą, kontaktem z klientem, tym bardziej musimy wykazać się naszą inwencją, naszym pomysłem. I żeby sklep odniósł sukces, jednak tych pomysłów trochę musi być.
Mhm. Czyli konkret. Przychodzi klient, chce mieć sklep, tak. W związku z czym klient powinien przede wszystkim, być może z waszą pomocą, mieć dobrze przemyślane, co w tym sklepie jest. Tego typu schemat na pewno mu w tym pomoże, a potem zaczyna się praca nad tym, żeby system jak najłatwiej... Żeby ten system informatyczny jak najwięcej tych procesów mu wspomógł, tak?
Tak, no tutaj już dobieramy do wymagań i potrzeb klienta. Jeżeli jakiś proces dla niego jest bardzo uciążliwy albo masz czymś problem, na przykład okazuje się, że proste rozwiązanie informatyczne rozwiązuje mu problem, z którym on się borykał kilka lat, sprzedając jakiś towar fizycznie. Natomiast tutaj jakby klient musi być świadomy tego, co sprzedaje. Jeżeli wciela się w rolę producenta, to chciałby, żeby to było jak najbardziej bezobsługowe. Jeżeli jest handlowcem, to będzie starał się wchodzić w bezpośredni kontakt z klientem. Jeżeli jest to jego kolejny sklep, to on wie, czym to się je. Mhm. I wie, czego może oczekiwać, jakie elementy będą go interesowały, albo jaka jest nisza rynkowa, w on będzie uderzał i czego on będzie potrzebował w tym sklepie, żeby ten sklep na przykład musiał coś mieć, żeby mu spełniło tą rolę, którą spełniło cel, którą by chciał i spełniło rolę, którą on wyznaczył dla niego.
A minimalny zestaw wymagań? Jeżeli klient chciałby mieć to jak najszybciej i wydać jak najmniej. Powiedzmy, że
wracamy do ostatniego zdania z ostatniego spotkania. Czyli rozumiem, SAS, że się nie napocić, tak? I żeby było i działało. SAS, tak. Tak, najlepiej SAS już zintegrowany z jakimiś systemami hurtowymi, ale no, ruch i obrót będzie proporcjonalny do pracy, którą w to włożymy niestety. Tutaj nie da się oszukać matki natury.
Mhm. Odpowiedzi na pytania naszych drogich widzów. Wojtek, możesz przypomnieć, o co były pytania.
Tak, zbierałem pytania od ostatniego waszego odcinka przez cały tydzień, zbierałem wasze pytania. Trochę się pojawiło i może tak w kolejności trzy najciekawsze. Od Marcina pytanie. Bardzo byłoby mi na rękę, gdybyście spojrzeli krytycznie na różnice między możliwościami polskich SaaS-ów. Czy one wszystkie mają takie same możliwości? I czy różnią się sposobem na przykład fakturowania i tak dalej? Na to pytanie odpowiemy w następnym odcinku, bo będziemy rozmawiali o SaaS-ach, tak? Więc
w zasadzie dzisiaj... cały odcinek będzie temu poświęcony, prawda?
Dokładnie, więc dzisiaj to pytanie zostawiamy sobie od razu w pamięci na następny odcinek. Następne pytanie było od Bazo1256. Witajcie panowie, mam pytanie. Jaki jest cen systemu strony dla sklepu internetowego w miarę zintegrowanego z porównywarkami i Allegro? Zakres. Czyli bardzo praktyczne pytanie, mniej więcej widełki cenowe.
No tutaj... znaczy, jeżeli byśmy bazowali na kodzie, który jest darmowy, bo jest darmowy, mówimy od zera, a do... Tylko trzeba być informatykiem, żeby niektóre rzeczy sobie stworzyć i dorobić. Natomiast... czy taki sklep będzie skuteczny? Dzisiaj całe spotkanie żeśmy mówili o tym, że jednak jest sporo pracy poza tym sklepem, którą trzeba wykonać. Mm-hmm. A cena do, co sobie klient życzy i jakie ma oczekiwania tak naprawdę. Natomiast jeżeli klient przychodzi z założenia plan minimum, no to nie powinien się spodziewać wiele. To jednak będzie
pytanie
wymagało,
można by chyba...
czy to... Można by odpowiedzieć kwotowo, ale to będą kwoty wyjęte w ogóle z kontekstu. Natomiast jeżeli chodzi
o. Na to pytanie myślę, że
kogoś,
można było.
Jakby.
Halo?
Halo, halo, tak.
Halo, halo.
Tak. Ja myślę, że można by na to pytanie odpowiedzieć krótko. Jeżeli kogoś interesuje rozwiązanie pudełkowe o ustalonych możliwościach za stałą, ustaloną cenę i najczęściej to nie będzie wysoka cena, to zapraszamy do następnego odcinka. Tam będą SaaS-y i tam będziemy mogli porozmawiać o tym, co jesteśmy w stanie w pudełku sobie kupić za abonament miesięczny. Jeżeli kogoś interesuje sklep spersonalizowany pod niego, no to cena będzie zależała przede wszystkim od tego, ile pracy jest z personalizacją, ile modułów, ile elementów Porównywarki i Allegro to jest tylko jeden.
Nie da się tutaj uniknąć rozmowy o tym, co właściwie sklep ma sprzedawać i jak, prawda? Natomiast powiedz mi, Michał, nie wiem, czy mnie poprawi, że się bardzo mylę, ale wydaje mi się, że większość firm, które pracują tak jak wasza, samą wycenę zrobi za darmo, a w każdym razie za jakieś orzeszki. Tak. Bo w zasadzie taką wstępną orientację każdy może uzyskać, po prostu zadając zapytanie konkretnej firmie, która się tym zajmuje, ale wtedy musi powiedzieć gdzieś trochę więcej niż sam stwierdzenie, że wystarczy integracja z Allegro, bo to jeszcze nic nie mówi o rodzaju towaru i o tym, w jaki sposób na przykład chce się uzyskać ten zespół cen i opisów. No, bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś sprzedał wyłącznie towar, który już nie tylko ma na półce, ale w dodatku ma opisany ze zdjęciami. Więc to trzeba zapytać konkretnie i pozwolić ludziom, specjalistom po prostu popracować trochę nad samą koncepcją, a wtedy dostanie się ofertę.
I trzecie pytanie, ostatnie już dzisiaj od Mateusza. Jak myślicie, w jakich kategoriach produktowych będzie teraz najwięcej sklepów internetowych? Między słowami czytam coś takiego. Chciałbym uruchomić sobie sklep internetowy. W którą stronę mam iść, aby osiągnąć sukces?
Zgadza się, że... Tutaj potwierdzam.
Odpowiedzmy może troszkę pokrętnie, ale myślę, że całkiem trafnie. Drogi Mateuszu, przede wszystkim, jeżeli chcesz myśleć o sklepie internetowym, pomyśl o tym, w czym jesteś mocny, bo budowanie sklepu internetowego to nie jest tylko cała ta technologia, albo wybranie sobie najbardziej dochodowego fragmentu rynku. Budowanie sklepu internetowego to jest przede wszystkim twoja interakcja z klientem. Jeżeli nie będziesz znał produktów, jeżeli nie będziesz rozumiał potrzeb klienta, nie odniesiesz sukcesu, no chyba, że będziesz handlował stalą, na której ostatnio da się zrobić w nielegalny sposób troszeczkę pieniędzy. A poza tym w każdym normalnym...
Środowiska złomiarzy, bo tutaj trochę zabrzmiało.
Nie no, oglądałem dzisiaj program o tym, jak to urząd skarbowy jest oszukiwany na VAT-ie przy handlu stalą międzynarodowym, ale to poza takim przypadkiem każdy normalny sklep internetowy wymaga przede wszystkim ludzi, którzy będą znali branżę i znali produkt. Więc cokolwiek
znaczy, ja
będziesz sprzedawał...
powiedzieć, że są takie dwa podstawowe podejścia. Jedno jest takie, że szukasz konkretnego typu towarów, w którym jesteś dobry, i to jest rzeczywiście zalecane, jeżeli jest takie miejsce, w którym jesteś dobry, bo wtedy po prostu próbujesz zająć jakąś niszę rynkową, jesteś w niej specjalistą, wiesz jak dotrzeć do klienta, wiesz jak dotrzeć również do dostawcy dobrego towaru. Alternatywnym pomysłem jest konkurencja ze względu na to, że masz bardzo, bardzo szeroką ofertę. Ten drugi sposób natomiast wymaga dużo pracy, dlatego że jeżeli chcesz mieć bardzo dużą ofertę, to musisz na przykład mieć albo bardzo duży magazyn, albo bardzo zaufanych dostawców, którzy ci zawsze dostarczą na drugi dzień. I do tego też trzeba mieć odpowiednio dużą obsługę, która na przykład napisze ci opisy do tak dużej ilości produktów. Więc każde podejście ma swoje wady i zalety. Rzeczywiście jest tak, że różne rodzaje produktów mają na przykład różne marże. Tam zdaje się było jakieś stwierdzenie o elektronice, że tam jest duża konkurencja. To prawda, natomiast właśnie elektronika jednocześnie bardzo dobrze się sprzedaje, więc to jest tak, że niskie marże razy duża sprzedaż też daje jakiś zysk. To wszystko jest kwestia orientacji w konkretnym temacie i pewnego wyboru. I nie wiem, chyba powoli będziemy się zbliżać do końca odcinka wobec tego.
Tak, ja myślę, że to jest dobry moment. Zaprosimy przede wszystkim na następny odcinek. Bardzo wam dziękuję, panowie, za dzisiejszy, mimo kłopotów technicznych. No niestety jest tak z tym naszym polskim internetem, że nie zawsze działa, ale udało nam się wybrnąć, nawet łącząc się trzy razy nam się udało dzisiaj łączyć, tak? Chyba trzy. Koło tego.
Bardzo nam się przydała tutaj.
Mimo tego kończymy w komplecie, także to dobrze wróży na przyszłość. Bardzo wam dziękuję wszystkim, którzy oglądaliście nas dzisiaj live. Zapraszamy na na rejestrację na YouTubie, to się wszystko nagrywa, więc jeżeli ktoś nie mógł dzisiaj, powiedzcie, że to jest wszystko dostępne, będziemy się mogli spotkać po odcinku przecież. Przypominam też, że pojawiliśmy się z powrotem na iTunesach, przez jakiś czas nie wrzucaliśmy tam MP3, dzisiaj zrobiłem aktualizację, więc bardzo dużo ostatnich odcinków pojawiło się jednocześnie, będziemy pewnie czekać na ludzi, którzy to muszą teraz spokojnie przesłuchać i będziemy czekali na wasze komentarze.
Bardzo dziękujemy naszemu gościowi Michałowi za to, że posłużył nam swoją ekspertyzą.
Ja też dziękuję za udzielenie głosu antenowego.
Mimo trudności. Pozdrawiamy całą waszą firmę. Oby wam się jak najszybciej, jak najlepiej rosło. No i cóż, kończymy dzisiaj.
Nie tyło, ale nie tyło.
Tak.
Tak.
Nie wszesz, tak?
Nie wszesz.
Dobrze. W takim razie dziękuję wam i do zobaczenia, do usłyszenia.
Następny poniedziałek, 21. Widzimy się o tej samej porze. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.